Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W studiu rozmów niedokończonych wita Państwa gorąco i serdecznie ojciec Wacław. Dzisiejszy odcinek i temat dzisiejszego odcinka jest zainicjowany i współtworzony przez Centrum Ochrony Praw Chrześcijan z siedzibą w Toruniu, któremu też bardzo gorąco za tę inicjatywę dziękujemy. Informacje dotyczące Centrum Ochrony Praw Chrześcijan będą pojawiały się w trakcie całego dzisiejszego odcinka na pas na dole ekranu. O tym centrum też będziemy rozmawiali i do włączenia się w jego działalność będziemy zachęcali. A temat dzisiejszego odcinka to sytuacja muzułmanów w przypadku konwersji na chrześcijaństwo. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże, księże profesorze. Oraz pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Żeby zrozumieć, jaka jest sytuacja muzułmanów, którzy nawracają się na chrześcijaństwo, musimy sobie najpierw zarysować rzeczywistość, czym jako taki islam jest. Czy pan profesor mógłby nas wprowadzić w tematykę islamu i jego charakterystykę?
Tak, patrząc od strony historycznej, islam w swoich pierwszych wiekach tego dynamicznego rozszerzania się, on się rozszerzał po pierwsze kosztem ziem chrześcijańskich, a po drugie rozszerzał się nie wysiłkiem misyjnym, tak jak w przypadku właśnie chrześcijaństwa, tylko wysiłkiem zbrojnym. To był po prostu podbój militarny, które armie islamskie dokonywały w VII, VIII, IX wieku. I warto przypomnieć, że w ten sposób były opanowywane ziemie, które nie były gdzieś na marginesie chrześcijaństwa, gdzieś na peryferiach, tylko to były ziemie bardzo ważne w samym centrum ówczesnego chrześcijaństwa. Takie ziemie, poczynając od Ziemi Świętej, prawda? Tutaj nie ma potrzeby tłumaczyć, dlaczego to takie miejsca jak Jerozolima, Betlejem i Nazaret są ważne dla całego chrześcijaństwa. Ale też Syria, Antiochia, Azja Mniejsza, Afryka Północna, Egipt, to były ziemie, które były związane z wielkim właśnie rozwojem teologii chrześcijańskiej. To były ojczyzny wielu doktorów i ojców Kościoła. Dość wspomnieć świętego Augustyna, świętego Atanazego, świętego Grzegorza z Nazjansu, świętego Grzegorza z Nyssy, świętego Bazylego. Oni wszyscy wywodzili się z tych ziem, które zostały w VII, VIII, IX wieku podbite drogą zbrojną przez muzułmanów. Jak wiemy, ten zbrojny pochód islamu szedł dalej. W 711 roku armie arabskie, islamskie podbiły katolickie królestwo Wizygotów w Hiszpanii. Na tym się nie skończyło. Przeszły Pireneje i szły dalej na północ. Dopiero w 732 roku Frankowie pod wodzą Karola Młota w bitwie pod Poitiers powstrzymali ten zbrojny napór. W ten sposób on został powstrzymany, drogą militarną. Ale ta historia ekspansji militarnej islamu kosztem chrześcijaństwa, na tym się nie kończy niestety. Bo tutaj mamy tak, z jednej strony zachód, czyli Hiszpania, ale z drugiej strony przecież mamy wielkie oblężenia Konstantynopola w VIII-IX wieku. Konstantynopol, który jest przecież też jedno z najważniejszych miejsc dla chrześcijaństwa, siedziba patriarchatu. I on wytrzymał te oblężenia wtedy, w VIII-IX wieku. Niektóre trwały parę lat, ale dzięki potężnym fortyfikacjom, dzięki tak zwanemu ogniowi greckiemu, Bizancjum wytrzymało. Ale potem, jak wiemy, to już zaczyna się też nasza historia. Od XIV wieku kolejna fala islamskiej penetracji militarnej w głąb Europy, czyli Turcy Osmańscy, którzy pokonują, podbijają kolejne chrześcijańskie monarchie, drogą zbrojną i ostatecznie przecież zatrzymują się na linii Dniestru. Pierwsze oblężenie Wiednia to jest wiek XVI, potem to drugie w 1683 zostanie, no można powiedzieć, ta wielka wiktoria wiedeńska z udziałem króla Jana III Sobieskiego, naszych wojsk, osiągnięta wtedy, kiedy Turcy próbowali podbić całą Europę. W zeszłym roku mieliśmy wspaniałą rocznicę 400-lecia bitwy pod Chocimiem, tego pierwszego zwycięstwa Rzeczypospolitej nad Turkami właśnie pod Chocimiem, w tej twierdzy nad Dniestrem. I to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, zwłaszcza w dzisiejszym kontekście, w którym się znajdujemy, bo na naszych oczach pisze się historia. I wtedy w 1621 roku w tym obozie warownym pod Chocimiem, wstępu do Rzeczypospolitej, armii tureckiej dowodzonej przez samego sułtana Osmana II broniła cała Rzeczpospolita, to znaczy wojska koronne litewskie i były też wojska kozackie. Był ataman Piotr Konaszewicz Sachajdaczny, który jako dowód wdzięczności króla Polski za jego bohaterską postawę wtedy pod Chocimiem dostał tytuł hetmana. Więc to było wspólne zwycięstwo całej Rzeczypospolitej osiągnięte na terytorium, które dzisiaj jest częścią państwa ukraińskiego. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza w momencie, kiedy prezydent Putin wysyła wojska muzułmańskie, czytaj czeczeńskie, do walki przeciwko Ukraińcom, chrześcijanom. A jak wiemy, propaganda rosyjska od lat próbuje przekonać, że Moskwa, obecna Moskwa, jest ostatnią nadzieją chrześcijaństwa w tej zepsutej cywilizacji zachodniej. A tutaj proszę, liczą się nie słowa, tylko liczą się czyny. A czyny były takie, że powracając już do tego głównego tematu, że islam rozszerzał się przede wszystkim drogą zbrojną. To uwarunkowane było też tym, co jest napisane w Koranie, prawda? To znaczy tam jest apologia świętej wojny. I to jest ta podstawowa różnica między islamem a chrześcijaństwem. My w chrześcijaństwie znamy pojęcie wojny sprawiedliwej, wojny obronnej. Prawda? Kiedy ktoś jest napadnięty, ma prawo, a nawet obowiązek się bronić. Natomiast w chrześcijaństwie nie ma sakralizacji wojny, to znaczy nie ma uświęcania wojny, a w islamie i owszem. To jest to pojęcie dżihadu, czyli świętej wojny, która jest usprawiedliwieniem dla tej zbrojnej ekspansji, która była poprzez wieki. To nie jest przypadek, to nie jest jakaś aberracja, że nagle się okazało, że jakiemuś władcy islamskiemu wpadło do głowy, że teraz będzie podbijać zbrojnie. To jest niestety cała historia islamu, która jest związana z przemocą wobec tych, którzy byli określani jako niewierni. I niewierny w krajach islamskich był, jeżeli był tolerowany, to jako obywatel czy poddany drugiej kategorii. No, można powiedzieć, ostatnim akordem tej tragicznej sytuacji pokazującej, czym są rządy islamskie, no to było pierwsze wielkie ludobójstwo w XX wieku, które dokonało się w muzułmańskiej Turcji i którego ofiarą padli chrześcijanie, Ormianie przede wszystkim. Straszliwe cierpienia tej ludności, wtedy ich zginęło od 1,5 do 2 milionów, ale także Grecy, Asyryjczycy. To jest zresztą konsekwencje z tego ludobójstwa. My do dzisiaj z nim mamy do czynienia, no bo dość sobie wyobrazić, co by było, gdyby była ta chrześcijańska Armenia w historycznych swoich granicach, bo ta, która dzisiaj jest, to jest tylko drobny ułamek, historyczna Armenia. To jest wschodnia Anatolia. Jakże inaczej by, można powiedzieć, mozaika narodowościowa, religijna, ale także układ polityczny by wyglądał w tej części świata, gdyby tego ludobójstwa nie było. Niestety ono się dokonało. Także zastanawiając się nad tą dzisiejszym tematem, czyli sytuacja muzułmanów w przypadku konwersji na chrześcijaństwo, trzeba ten kontekst historyczny, który w największym skrócie tutaj przedstawiłem, o tym pamiętać. No, a muzułmanie, którzy by się nawracali na chrześcijaństwo od początku, od VII wieku do wieku XXI, no, są traktowani jako zdrajcy, jako ci, którzy zasługują na śmierć, ponieważ tak każe Koran. Więc ta przemoc niestety nie tylko jest ukierunkowana na chrześcijan, na tych, którzy są traktowani jako bałwochwalcy, ponieważ o tym też trzeba pamiętać, że muzułmanie nie traktują Jezusa Chrystusa jako Boga i człowieka, jako wcielonego Boga, tylko jako jednego z proroków, przedostatniego przed Mahometem. Więc uważają, że chrześcijanie, którzy wierzą na serio, czyli uznają w Chrystusie Boga i człowieka, popełniają bałwochwalstwo, idolatrię, za co Koran nakazuje karać śmiercią. I to są te takie podstawowe rzeczy, o które trzeba pamiętać, no, pochylając się nad tym zagadnieniem.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. No, każdy, kto, jakby to powiedzieć, chciałby obronić drugiej strony, powiedziałby, że przecież, no tak, ale chrześcijanie też w imię Chrystusa wojowali, w imię Chrystusa też zabijali, powiększali swoje terytoria, chociażby tereny państwa krzyżackiego, które właśnie w taki sposób walczyło. Księże profesorze, taki teologiczny, z tej perspektywy popatrzmy, rys różnicy między islamem jako takim, a chrześcijaństwem, który też sprawia, że całkiem spora grupa, jak zaraz też sobie powiemy, muzułmanów jednak spotyka w swoim życiu Chrystusa.
Dziękuję panu profesorowi za takie bardzo syntetyczne wprowadzenie. Tutaj pełna zgoda. Może tylko dodam, że ojciec Samir Khalil, który mamy w Polsce książkę Sto pytań o islamie, bardzo syntetycznie również pokazuje te wszystkie aspekty właśnie tego no, zbrodniczego islamu, o których pan profesor wspomniał w tej syntezie. No, myślę, że zupełnie się zgadza z tym, co pan profesor nam zaprezentował. Natomiast to, co warto dodać jeszcze, bo nastąpił pewien czas, kiedy kraje islamskie były trochę biedniejsze. Teza ojca Samira jest taka, że problemy największe w Europie w tym wymiarze współczesnym rozpoczęły się wtedy, kiedy ropa z 10 około dolarów, gdzie to były gdzieś lata 70, wystrzeliła na kilkadziesiąt dolarów. No, teraz też w ogóle mamy zachwiania. I te państwa, które żyły sobie gdzieś tam na pustyni, to były państwa pasterskie, tak jak Arabia Saudyjska. Jeśli dzisiaj popatrzymy na ten kraj, to właściwie każde źdźbło trawy musi mieć doprowadzoną wodę, bo to jest wybudowane wszystko na pustyni. Nagle stały się obrzydliwie bogate i dzisiaj takie państwa, jak chociażby wspomniana Arabia Saudyjska, będziemy pewnie jeszcze do niej wracać, przeznaczają olbrzymie sumy pieniędzy na kształcenie imamów i to niestety są to imamowie, którzy są kształceni w tych radykalnych wersjach islamu, bo dodajmy może to, że przykładowo Egipt. Nie mamy kościoły, które według tradycji, to jest taka droga świętej rodziny, gdzie według tradycji święta rodzina, uciekając przed prześladowaniem z Ziemi Świętej, przed Herodem, schroniła się w Egipcie. Jeśli nie ma tego radykalnego islamu, to zdarzają się takie sytuacje, że na święta, kiedy są celebracje, przychodzą też muzułmanie. Natomiast najgorsze dla nas jest to, co pan profesor wspomniał, kiedy dochodzi do głosu ten radykalny islam, ten, który traktuje chrześcijan, tak jak to było powiedziane, jako, co prawda, wyznawcy religii księgi, ale albo muszą płacić specjalny podatek, to jest jeszcze najmniej taka drastyczna forma prześladowań, albo to, co mieliśmy w wydaniu państwa islamskiego, są mordowani, zmuszani do konwersji. Pamiętamy chociażby, niedawno obchodziliśmy rocznicę zamordowania Koptów na wybrzeżu libijskim. Wiemy, że ci ludzie mieli postawioną bardzo prosty wybór, albo wyrzekniesz się chrześcijaństwa, albo podrżniemy ci gardło. Pamiętamy to myślę, że w większości ludzi zapadło w pamięci te pomarańczowe kostiumy, w których byli prowadzeni na rzeź, no bo tak to trzeba powiedzieć. Ciekawostką jest tylko to, co warto dodać, że żaden z nich nie błagał o litość. Pamiętamy, jak gdyby w opozycji do tych milcząco idących na spotkanie z Chrystusem Koptów prawosławnych, dziennikarza amerykańskiego, który sądząc, że jeśli będzie błagał o litość, jeśli będzie odwoła się do jakichś uczuć ludzkich tych oprawców, to mu wybaczą, darują mu życie. Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej się nad nim mszczono, torturowano go. Tam nie ma litości. Często spotykaliśmy, kiedy bywałem w Syrii czy w Iraku podczas tych najbardziej dramatycznych, w tym najbardziej dramatycznym okresie, kiedy była wojna, i był ostrzał chociażby w Gucie, gdzie to było bardzo blisko, namacalnie, bo byliśmy w szpitalach, gdzie oglądaliśmy, czy odwiedzaliśmy ofiary wojny, czy ofiary ostrzału, to pamiętam, że to nie chodziło o to tylko, żeby zabić, ale żeby tak umęczyć, tak po prostu poniżyć, tak pokazać, że jesteś pod człowiekiem, żeby ci następcy się wystraszyli. No przypomnijmy to, co było, niedługo będziemy, różnie do tego podchodzimy, Dzień Kobiet, prawda, obchodzić, czyli świętujemy, oddajemy szacunek naszym matkom, naszym żonom, naszym paniom, które są naszymi nauczycielkami, profesorkami, oddajemy szacunek kobiecie, prawda, to jest ten dzień, który powinien nas do tego mobilizować, naszym siostrom. Ja sam mam dwie, więc muszę o tym pamiętać. Więc to są właśnie... Ale proszę zauważyć, kiedy biuro angielskie rozpoczęło taką akcję Usłysz i płacz, bo na przykład niewielu z nas wie, że chociażby w Pakistanie, gdzie chrześcijanie są małą grupką, jest około 800 dziewcząt, i to czasami bardzo młodych, porywanych, na siłę wydawanych za muzułmanów, a ponieważ chrześcijanie są biedni, nie stać ich na porządnego adwokata, nie stać ich na ściganie, to często te dzieci przepadają, bo policja to islam, głównie jest muzułmańska, wojsko muzułmańskie, więc nikt nie ma interesu w tym, żeby szukać, czy pomóc tej rodzinie odnaleźć to dziecko, czy tą młodą dziewczynę. Żeby Państwu uświadomić, w jakim wieku te dzieci są porywane, to najmłodsza dziewczynka wykupiona z niewoli seksualnej od państwa islamskiego przez siostry, które, no to trzeba było, już nie czas i miejsce, to trzeba bardzo delikatnie robić, bo niechętnie to odsprzedawali, no to miała 6 lat, czyli tutaj już wchodzimy na teren pedofilii i tego wszystkiego, co się z tym wiąże. Natomiast też, proszę Państwa, żebyśmy mieli świadomość, z jakim ogromnym też dramatyzmem spotykamy się, bo to też Państwu później uświadomi, dlaczego tak wielu młodych ludzi odwraca się od islamu, bo oni nie chcą mieć do czynienia z takim okrucieństwem, z taką religią, która tak traktuje człowieka. No przecież jazydki, które są traktowane przez muzułmanów jako jazydzi, jako wyznawcy szatana, a w kulturze tamtejszej kobieta, pomimo tego, że nie było z tym żadnej jej winy, została zgwałcona, porwana, sprzedana tej niewoli seksualnej, nie miały prawa powrotu do swoich domów. One szły w góry, popełniały samobójstwo. Te, które miały dzieci, to miały jeszcze motywację do tego, żeby żyć. Był taki ładny projekt, kupowano jej kilka zwierząt, kur, owiec, żeby miały takie gospodarstwo, które dawało im jakieś środki do życia, ale też coś, co mogły sprzedać i później utrzymywać swoją rodzinę. I to była ta motywacja do życia. To, co jest też bardzo też trudne z naszego punktu widzenia, my jesteśmy oczywiście, tak jak pan profesor wspomniał, te wojny i podboje, my jesteśmy wyznawcami religii, która idzie za słowami Jezusa. Jeśli chcesz, pamiętamy ten przykład bogatego młodzieńca, my może czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wspaniałą religię mamy możliwość wyznawiać, bo Jezus mówi, jeśli chcesz, proszę zauważyć, ani nie podbijał stawki, ani nie przekonywał go jakimiś apanażami, tylko popatrzył zasmucony, jak ten młody, być może miał jakieś wspaniałe plany wobec niego, być może miał zostać jakimś wspaniałym apostołem, ale zobaczcie Państwo, jak Bóg w naszej religii szanuje naszą wolność, aż do absurdu, aż do momentu, że możemy go odrzucić, prawda, ale mimo tego szanuje. Ja ciągle sobie przypominam ten obraz z mojego pobytu w bardzo miłego czasu studenckiego w Oksfordzie, kiedy w jednym z koledży mamy ten obraz, gdzie Chrystus puka do drzwi naszego serca, a klamka do tych drzwi jest po naszej stronie. To my decydujemy, czy się na Boga otwieramy. I mamy zderzenie tej pięknej religii wolności, szanowania naszego wyboru przez Boga, zestawienie z religią, tak jak pan profesor nam ładnie to opisał, z religią, która nie uznaje człowieka, nie uznaje jego praw, wolności. My mamy też Centrum Wolności Religijnej na Uniwersytecie. Właśnie dzięki temu możemy współpracować chociażby z centrum w Toruniu tutaj, czy w kilka takich centrów powstało na świecie. Tutaj ukłon też w stronę pana ministra, profesora Czarnka, który jest bardzo otwarty na prawa człowieka, na właśnie badania wolności religijnej. Jeszcze jako wojewoda lubelski też bardzo chętnie wspierał te inicjatywy, zachęcając szkoły do tego, żeby pochylać się, bo to przecież to są podstawowe prawa człowieka, wolność religijna. Na tym się opiera wszystko inne. Więc mamy zderzenie tych dwóch światów. Świata fanatyzmu i świata wolności. Święty Jan Paweł II pięknie to pokazywał, organizując takie konferencje w Castel Gandolfo, Oświecenie dzisiaj. Bardzo pięknie pokazywał te różne postawy wobec religii i to pięknie wybrzmiewało. Dlatego islam ma problem. Ma problem właśnie, tak troszkę szerzej pozwoliłem sobie Państwu przedstawić ten dramatyzm, bo młodzi ludzie na przykład z Iranu, czy z innych miejsc, jeśli się wydostaną z tamtego kraju, to szukają właśnie to ich, co ich fascynuje w chrześcijaństwie, ta wolność. Oczywiście te dane, bo od lat 60. do 2015 roku statystyki tych instytucji, które zajmują się chociażby monitorowaniem konwersji, mówią, że około 10 milionów muzułmanów stało się chrześcijanami. Według niektórych duchownych islamskich, których to bardzo niepokoi, rocznie w Afryce dochodzi do około 6 milionów konwersji z islamu na chrześcijaństwo. Więc to są bardzo duże liczby, tylko że może Państwo zrozumieją ten fakt, kiedy podam na przykład w latach 70. populacja Polski była równa populacji Nigerii czy Egiptu. Dzisiaj w Nigerii mamy oficjalnie około 220 do 250 milionów. W Polsce mamy 38, więc widzimy, jaki dynamizm przyrostu naturalnego tam następuje. Egipt miał około też podobną liczbę jak my, dzisiaj ma 100 kilkadziesiąt milionów, my mamy dalej 38. Więc to jest to, co chrześcijaństwo też budzi pewną agresję u nich ze względu na tą taką wolność, poszanowanie. Niektórzy mówią, że zbyt jesteśmy pobłażliwi. Z tego też powodu na przykład mamy też niepokojące, bo trzeba w drugą stronę powiedzieć, mamy też niepokojące różne dane, że na przykład polskie panie, które zakochały się w studentach tam powiedzmy z Iraku czy z Libanu, no potem wyjechawszy na miejsce, tutaj była jedyną kochaną, piękną i tak dalej, a potem się okazało, że jest jedną, drugą czy trzecią żoną, no i ta jej pozycja w społeczeństwie nie była najlepsza. Moja pani profesor od angielskiego właśnie w parafii w Oksfordzie, była mężatką, miała dwójkę dzieci. Mówię, no a gdzie ten mąż? Bo te dzieci, tak, ona biała, te dzieci troszkę inny kolor skóry miały. A proszę księdza, mój mąż jest muzułmaninem. My do niego jeździmy na wakacje. Ja to się mogę cieszyć, bo ja jestem szanowana jako wolna, biała kobieta. Ale gdyby ksiądz zobaczył, jak to tam jest, to na pewno bym się nie zdecydowała. To są takie może praktyczne rzeczy, ale myślę, że warto o tym pamiętać i ta często nienawiść, bo czasami my jako chrześcijanie tu w Europie pytamy się, dlaczego oni nas tak nienawidzą, dlaczego nas chcą misjonować. To, co mieliśmy te wypowiedzi przywódców państwa islamskiego, że zalejemy Europę milionami uchodźców, ale pośród nich będą nasi żołnierze, bo my przychodzimy, jak w Londynie, czy we Włoszech, czy gdzie indziej czytamy o tych w tych różnych kazaniach imamów, którzy byli kształceni właśnie w Arabii Saudyjskiej, w tych radykalnych ośrodkach. Ten kraj dał wam Allah. Wy musicie tylko tych niewiernych wyniszczyć i już będzie wszystko dobrze.
No właśnie, panie profesorze, widzimy ten konkretny kontrast. Kraje, no powiedzmy sobie szczerze, tak zwanego trzeciego świata, czy te, które nie mają takiego dostępu do mediów, nie mają takiego dostępu do wykształcenia i nie mają takiego dostępu do tej tak zwanej zachodniej cywilizacji, są krajami dużo bardziej, z dużo większymi wpływami muzułmańskimi. Z kolei kraje rozwinięte, tutaj już islam nie ma aż takich wpływów, choć dostrzegamy ostatnimi czasy bardzo dziwną tendencję, to znaczy właśnie islam zaczyna się rozwijać, pojawiać, podnosić swoją głowę w Europie, ale widzimy to, co też ksiądz profesor przed chwilą powiedział, młodych wyznawców islamu w Europie właśnie, którzy odnajdują Jezusa Chrystusa. Jak możemy opisać to zjawisko i skąd ono się bierze?
No tak, to jest dość skomplikowana sprawa, bo jeżeli popatrzymy na przykład, odnosząc się do tego, co ojciec przed chwilą powiedział, na naszego bezpośredniego zachodniego sąsiada, czyli Niemcy, no to widzimy, że właściwie, jak popatrzymy na te landy niemieckie, które są najbliżej naszych granic, czyli dawne NRD, no to tam wszystkie statystyki pokazują, że tak zwani bezwyznaniowcy, czyli osoby, które w badaniu ankietowym deklarują się de facto jako ateiści, to jest gdzieś około 80%. W skali całych Niemiec to jest gdzieś 33-36% z tendencją rosnącą. Natomiast w tym dawnym NRD, czyli bezpośrednio przy naszych granicach, to jest 80%. I teraz, jeżeli popatrzymy właśnie na ten obszar, ale chociażby na tym obszarze leży Berlin, stolica Niemiec, to właściwie tam najliczniejszą grupą ludzi wierzących i praktykujących to są muzułmanie, bo ja nie mówię o tych, którzy płacą podatek kościelny, Kirchensteuer, bo to nie oznacza, że człowiek wierzy na serio, tylko wszystkie badania wskazują, że na przykład właśnie w stolicy Niemiec prawdopodobnie tą grupą najliczniejszą praktykującą swoją wiarę regularnie, no to są muzułmanie. I to jest ta rzeczywistość, z którą trzeba mieć do czynienia. To po pierwsze. Po drugie, to trzeba zestawić z tym, co się dzieje właśnie po 2015 roku, kiedy nastąpiła ta wielka fala migracji do Niemiec po otwarciu granic przez panią kanclerz Merkel w ramach tej polityki Willkommenspolitik. No i przybyło kilkaset tysięcy, głównie muzułmańskich, tak zwanych uchodźców. No i teraz mogłoby się wydawać, że jest to wspaniała okazja, żeby przeprowadzić akcję misyjną wobec, czy dla nich, to znaczy poinformować ich, czy przekazać im tą dobrą wiadomość, że jest Zbawiciel, on nazywa się Jezus Chrystus, on żyje i czeka na was i was kocha i nawróćcie się. No ale reakcja Kościoła w Niemczech była bardzo, nazwijmy to, powściągliwa, no bo twierdzono, że to byłby prozelityzm, że to by tylko wzbudziło jakieś niepokoje społeczne i lepiej tego w ogóle nie robić, prawda? No i tak doszło do takiej bardzo symbolicznej sceny, zatrważającej w sumie, kiedy w 2016 roku jesienią do Jerozolimy przybył kardynał Reinhard Marx, arcybiskup Monachium, ówczesny przewodniczący konferencji Episkopatu Niemiec, z tym przewodniczącym kościoła ewangelickiego w Niemczech. To była taka ekumeniczna pielgrzymka do Jerozolimy przed 500-leciem reformacji. I tam doszło do takiej bulwersującej sceny, kiedy jak oni byli na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie, kardynał Marx zdjął swój napierśny krzyż, który każdy biskup ma na swoich piersiach, ponieważ, jak powiedział potem, by to uroziło muzułmańskich gospodarzy, którzy go oprowadzali, no bo jak wiemy, na wzgórzu świątynnym są te dwa wielkie meczety, prawda, Al-Aqsa i meczet Omara. I w momencie, krótko mówiąc, doszło do sytuacji, kiedy na tych ziemiach ludzie oddają życie za Chrystusa, ci wspomniani Koptowie, przecież to było parę lat wcześniej, ponieważ nie wyparli się Chrystusa, zginęli, i teraz kardynał, który nosi purpurę, która jest znakiem gotowości na przelanie krwi za Chrystusa, nieturturowany, czy dobrowolnie, nie nagabywany, zdejmuje krzyż. No i to nawet w prasie liberalnej niemieckiej, typu Bild czy inne tego typu tytuły, wzbudziło konsternację, mówiąc delikatnie. To pokazuje, krótko mówiąc, zmierzam do tego, żeby też mieć świadomość, że jeżeli tak bardzo i słusznie niepokoimy się tak zwaną drogą synodalną Kościoła w Niemczech, to problemy są znacznie głębsze. To znaczy to, co my teraz widzimy, jest pewnym wyrazem znacznie głębszych problemów. I na tym gruncie wzrasta islam, bo na przykład dlaczego też Niemcy, rodowici Niemcy się nawracają na islam, co niektórzy, młodzi zwłaszcza? No bo oni widzą, że tu jest coś na serio, prawda? Nie jest jakieś udawane, że tak właściwie wszystko jest...
Radykalizm pociąga.
Tak, pociąga, albo ten radykalizm jest wcześniej, czy sam się przedstawia jako autentyczność. I tutaj nie każdy, zwłaszcza młody człowiek, widzi tą cienką różnicę między autentycznością a radykalizmem, prawda? No i potem są te sytuacje, z którymi mieliśmy do czynienia, że wśród, to o tym trzeba wspomnieć tutaj, wśród wielu żołnierzy tak zwanego państwa islamskiego, którzy tam byli w Syrii czy w północnym Iraku, było wielu młodych Niemców, młodych Francuzów, młodych Brytyjczyków. Ja nie mówię o obywatelach tych państw muzułmańskiego wyznania, tylko tych, którzy przeszli konwersję na islam jeszcze w Europie i potem pojechali utrwalać tak zwane państwo islamskie nad Eufratem czy w Syrii. Więc to jest ten problem, to znaczy głównym problemem jest słabość chrześcijaństwa, czy też tych, którzy powinni być pasterzami i dawać jednoznaczne wskazanie. Dlaczego, patrząc od strony historycznej, tak muzułmanie szybko dokonali podbojów tych ziem, o których mówiłem na początku swojego wystąpienia, tych na Bliskim Wschodzie czy w Egipcie? Dlatego, że one wcześniej były targane wielkimi herezjami, no na przykład arianizm, prawda, z którym tak mężnie wojował święty Atanazy, patriarcha Aleksandrii, ale on był właściwie w pewnym momencie sam. Większość biskupów niestety przeszła na stronę herezji. Były całe przecież hierarchie biskupie ariańskie właśnie i w Egipcie, czy w Syrii, czy nawet przecież w Konstantynopolu. Też święty Jan Chryzostom też miał wielkie problemy, żeby trzymać ortodoksję. I inne herezje, które po prostu duchowo wyniszczały.
Panie profesorze, organizm. Nie będziemy wchodzili w kwestię konwersji na islam, ale z konwersji z islamu na chrześcijaństwo. Księże profesorze, co się dzieje z tymi, którzy wyrzekają się islamu i wybierają Chrystusa? Zarówno w kościele katolickim, jak i w kościele protestanckim, ale skupmy się na kościele katolickim.
No mogę powiedzieć o swoich doświadczeniach, bo ten temat jest często był poruszany, czy w Syrii, czy w Iraku.
No właśnie, przepraszam jeszcze, bo mamy takie dwie rzeczywistości. Z jednej strony mamy tych, którzy tam, w tych krajach dzisiaj islamskich żyją i wyznają Jezusa Chrystusa, a z drugiej strony mamy tych, którzy żyjąc chociażby w Europie, przybywając tutaj na studia albo za pracą, odkrywają Jezusa Chrystusa. Czy te dwie rzeczywistości się różnią, czy one są zbieżne?
Ojcze, finał jest taki sam, bo dla rodziny islamskiej czy klanu, który dowie się, że jego członek czy brat, czy ktoś z rodziny przeszedł na chrześcijaństwo, czy jak pan profesor to już wcześniej zaznaczył, zdradził, czy dopuścił się najcięższej zbrodni, bo przeszedł do bałwochwalców, bo tak bywamy nazywani. No to najlepszym rozwiązaniem dla takiej rodziny, żeby ratować honor, jest zabicie tego człowieka. Przykładowo w Iraku ja rozmawiałem z jednym z ojców dominikanów, który zajmował się przygotowywaniem dorosłych muzułmanów do chrztu. Ochrzcił w swoim życiu, już nie pracuję w Bagdadzie, więc mogę o tym troszeczkę powiedzieć, ochrzcił w swoim życiu ponad 150 osób, ale powiedział, że 99% z tych osób, które przygotowywał do chrztu świętego, zapoznawał z chrześcijaństwem, z prawdami wiary, wyjechało i chrzest przyjmowało potajemnie. Często było tak, że nawet najbliżsi nie byli świadomi tego, że ich brat, syn przeszedł na chrześcijaństwo. Dlaczego? No po prostu chronili w ten sposób swoje życie i często wyjeżdżali gdzieś tam do pracy za granicę. Niestety podobnie jest to, bo to jest takie świadectwo jednego z taksówkarzy, którym kiedyś wracając z Iraku rozmawialiśmy z księdzem Andrzejem Halembą, księdzem doktorem, do którego jeszcze wrócę później na chwileczkę właśnie w tym kontekście. Mówi, że wy jesteście księżmi, bo mieliśmy koloratki i tak dalej, skąd wracacie? No z Iraku. No to tam jest tak ciężko, mówi, ja tutaj mam troszkę lepiej, a wy macie taką fajną religię. No i ksiądz Andrzej go zapytał, powiem to w skrócie, a dlaczego nie przejdziesz, jeśli tak ci się podoba ta religia? Księże, ja nawet wobec swojej żony w domu nie mogę słowa powiedzieć o tym, że mam jakąś fascynację Ewangelią czy nauczaniem Chrystusa, bo to by się skończyło morderstwem w moim domu. Więc widzimy, jak to jest bardzo niebezpieczne, jak trudne. No, pamiętamy też, w Niemczech są takie tak zwane mordy honorowe. Dlaczego? No bo jeśli ktoś, dziewczyna, która się spotyka, muzułmanka z chłopakiem i spotkałby ją brat w parku, czy gdzieś, gdzie się obściskuje, czy nie daj Boże całowała się z chłopakiem, to jest jedyny ratunek dla honoru rodziny, zamknąć takie dziecko w pokoju, zostawić jej narzędzie zbrodni i pojawi się tam wtedy, kiedy to już się dokona. Oczywiście sądy niemieckie udają, że nie widzą tego, ale to jest bardzo poważny problem według tamtejszych statystyk i to są tak zwane zabójstwa honorowe. Więc najczęściej, bo ja mówię to w dużym uproszczeniu, tak to niestety wygląda. Jest duży popyt na literaturę. Myśmy rozmawiali właśnie, mające doświadczenia z Syrii, z Iraku, z księżmi, którzy świetnie mówią po arabsku, czy którzy znają Koran czasami o wiele lepiej niż wyznawcy islamu, jak ksiądz Douglas, czy ojciec profesor Samir. Oni pomogli wybudować, stworzyć taki katedr. katechizm i on jest wydawany w języku, załóżmy, arabskim i niemieckim, arabskim, francuskim. Teraz jest przygotowana wersja polska. Moja droga do Boga. Tutaj ksiądz dr Andrzej Halęba dużo wysiłku i pracy w to włożył, żeby to się pojawiło. Zaczęliśmy od Egiptu, zaczęliśmy od Libanu, bo tam było duże zapotrzebowanie na to. Niemniej jednak widzimy te tendencje odśrodkowe, że ci ludzie chcą żyć tak jak ich rówieśnicy. Oczywiście to, co pan profesor wspomniał, my w Europie tworzymy bardzo dużą przestrzeń, laicyzując tę Europę, bo jeśli wierzyć tym statystykom, które podawał jeden z duchownych protestanckich, do 2050 roku w Niemczech połowa kościołów, zarówno katolickich, jak i protestanckich, będzie zamknięta, zburzona lub sprzedana. I niestety tak się to dzieje, bo we Francji widzimy, że co 10 dni bodajże jest otwierany jeden meczet i palony albo zamykany jeden kościół katolicki, nawet jeśli jest zabytkiem. Więc widzimy, jak ta Europa szybko zmienia się w niepożądanym kierunku. Myślę, że trzeba ciągle przypominać ten wywiad Benedykta XVI z lat 50. w jednej z radiostacji niemieckich, gdzie powiedział, że my w Europie musimy, jako chrześcijanie, będziemy musieli się przyzwyczaić do tego, że będziemy mniejszością. I to, on to nazywa to kleine Herde, mała trzutka. Co prawda dzisiaj, kiedy patrzymy na te statystyki, które mamy w Polsce, jeśli wierzyć, no nie mamy powodu nie wierzyć, konferencja episkopatu podała, że w większych miastach, w średnich szkołach 30% młodzieży wypisało się z katechezy w ciągu roku. Oczywiście może to nie świadczyć od razu o tym, że jest to pożegnanie z Kościołem, ale dzisiaj już też wielu księży nie śmieje się, że nie opowiadamy tego dowcipu, który był opowiadany kiedyś w Niemczech, że jak jeden proboszcz nie mógł się pozbyć nietoperza z kościoła, więc drugi mu radzi, no jak to, nie wiesz co zrobić? Opowiadam to w skrócie, przepraszam. Mówi, ochrzcij go, udziel komunii, wybierz mu i już go więcej w kościele nie zobaczysz. Myśmy kiedyś żartowali, ale dzisiaj w Polsce już nie ma uśmiechu na wielu ustach księży proboszczów, bo nasza młodzież niestety też tak samo podchodzi, więc oczywiście mamy ten problem, musimy go tutaj zdiagnozować, bo już jest zdiagnozowany, ale musimy coś z tym zrobić. Na pewno trzeba wrócić do złapania tego języka z młodym człowiekiem. Niemniej jednak to przesłanie Benedykta XVI, który no, mówił nam, że pozostanie nam to, co było u pierwszych chrześcijan, tak jak to pięknie pan profesor wspomniał, te piękne stolice starożytne, gdzie wiele krwi męczyńskiej się przelało za wierność Chrystusowi. Mamy jedno wyjście, autentyczne chrześcijaństwo, bo to wtedy porażało i zarażało.
Młodzi albo starsi, którzy w Europie wybierają chrześcijaństwo, z islamu przechodzą przez... konwertują na chrześcijaństwo, mają bardzo niełatwą drogę, o czym ksiądz profesor przed chwilą wspomniał. Ja doszukałem się artykułu, w którym jest mowa o tym, że temat w ogóle islamu, chociażby we Francji, stał się tematem tabu. Po doświadczeniach zemsty, która miała miejsce chociażby na redakcji jednego z czasopism, tutaj nie będziemy oceniać, z jakiej racji ta zemsta się...
Niestety, tak jak to niektórzy oceniali, ta redakcja jak gdyby prosiła się o to, co się
stało. O to chodzi, no ale tak czy inaczej.
Bo zauważmy,
tak.
Wyprodukowano chyba bodajże w Belgii czy w Holandii reżyser filmu, który niestety prowokował muzułmanów, bo opowiadał taką prawdziwą historię proroka, nagle został znaleziony w jednej z uliczek z nożem w plecach. Jeśli my, bo widzimy, że jest taka tendencja, za chrześcijaństwo można kpić, ostatnie kuszenie Chrystusa, Kod da Vinci, wiele takich filmów się, czy książek jest produkowane, które starają się zdeprecjonować chrześcijaństwo, bo my dyskutujemy, polemizujemy, natomiast tam jest jedno wyjście, sprofanowałeś naszą religię, proszę bardzo, kończysz tak jak tam, bo każdy muzułmanin czuje się to, co
u nas
mamy.
To jest ekspresja artystyczna.
Tak.
Natomiast o co mi chodzi? To stał się temat tabu, natomiast powstają organizacje, które pomagają tym muzułmanom, którzy tak naprawdę zostają sami, a z perspektywy swojego chrześcijaństwa są właśnie przez islam całkowicie...
Racjonalne wyjście z tego, co ojciec pyta, co ma zrobić wyznawca islamu, który przyszedł na chrześcijaństwo, to jest zamazanie swojego istnienia. Często się to odbywa w ten sposób, że wyjeżdżają w różny sposób, pomaga im się zdobyć inną tożsamość. To jest coś mniej więcej jak ze świadkiem koronnym, bo jeśli by rodzina się jego dowiedziała, że ten zdrajca w ich mniemaniu tak się zachował, no to ma obowiązek niestety doprowadzić do tego, żeby zmazać tę hańbę na honorze rodziny, a najlepiej to zrobić poprzez zamordowanie tego człowieka.
Sytuacja muzułmanów w przypadku konwersji na chrześcijaństwo jest tematem naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Gorąco i serdecznie zapraszamy do włączenia się do współtworzenia naszego dzisiejszego programu. Numery telefonu do naszego studia 56 657 0011 oraz 56 657 0012. Dla telewidzów korzystających z telefonii w naszej rodzinie dwa numery telefonu bezpłatne 536 600 300 i 536 600 400. Dla telewidzów z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 657 0013, 56 657 0014. Numery telefonu są to inne numery niż te, które są do naszego radiowego studia. Przypominam, a nasz dzisiejszy program jest prowadzony z inicjatywy i przy współpracy z Centrum Pomocy Praw Chrześcijan. Numery i kontakt do tegoż centrum również będziemy wyświetlać na ekranie telewizorów. No właśnie, chcemy pomagać i chcemy zająć się tymi wszystkimi, którzy potrzebują z racji wyznawanej religii pomocy. Dziś jesteśmy w bardzo konkretnej sytuacji geopolitycznej. Widzimy granicę, wschodnią granicę Polski, która jest dziś oblegana tak naprawdę ze wszystkich stron. To znaczy ta wschodnia część.
Skoro ojciec tak podprowadził pod ten temat, myślę, że jeśli ojciec pozwoli, pan profesor, to ja chciałem bardzo serdecznie podziękować naszym żołnierzom, Straży Granicznej, wszystkim służbom, które dbają o nasze bezpieczeństwo. Tak ohydnie opluwani, tak chociażby przez panią Ochojską, czy przez panią Tun, czy przez innych posłów. Szkoda, że dzisiaj te osoby zamilkły i jakoś nie mają nic do powiedzenia, albo szkoda, że pani Tun nie włożyła tyle wysiłku, żeby przekonać rząd Niemiec do pomocy Ukraińcom, którzy się bronią. Pozwoliło to nam zachować pewne bezpieczeństwo. A z drugiej strony myślę, że dzisiaj z uczciwości trzeba powiedzieć tym wszystkim w twarz, którzy wtedy tak pluli na Polskę, na Polaków, że nie pomagają, że nie chcą pomagać. Proszę dzisiaj zobaczyć, jak pięknie i tu głęboki ukłon dla tysięcy Polaków, którzy otwierają swoje domy, swoje serca, swoje portfele, bo też i bardzo mocno wspierają to finansowo, chociażby pomoc Kościoła w potrzebie, doświadczamy tego, więc bardzo Państwu dziękuję i głęboki ukłon przed Państwem. Ja pozwolę sobie na taką małą prywatę, bo wczoraj byłem tak dumny z naszego premiera, który na tej konferencji prasowej w Berlinie powiedział to, co chyba wielu z nas wnosi w naszych sercach. Także panie premierze, dziękuję bardzo za to i to było coś pięknego. Dzisiejszy Bundestag, który jak gdyby poszedł po tej linii, którą wskazał pan premier, czyli możemy pracować nad nawróceniem. Ale zobaczcie państwo, jaka mądrość się ukazuje u Polaków, którzy pomagali na miejscu, nie pozwolili na zalew tych, którzy przychodzili z różnych powodów, niekoniecznie uciekając przed wojną, bo widzimy, jak Ukraińcy, młodzi chłopcy między 18-letni do 65 roku życia zostają i bronią swojej ojczyzny. Przyjmujemy kobiety i dzieci. To naprawdę głęboki ukłon dla Polaków. To jest coś pięknego, ta piękna twarz naszego narodu. Oby tak było dalej. Ja dzisiaj tylko podam Państwu jeden przykład, który mnie też bardzo zbudował. Pani ambasador Libanu, która, przecież Liban przyjmował naszych żołnierzy, nasze dzieci podczas II wojny światowej, są cmentarze przecież jeszcze w Bejrucie, które nawiedzaliśmy nie tak dawno. I dzisiaj, kiedy pani ambasador Libanu, pani Szarbel dzwoni do mnie, proszę księdza, mamy 600 Libańczyków, rząd polski obiecał pomoc w ich przetransportowaniu do Libanu, ale potrzebujemy pomocy. Pan marszałek Piotr Zgorzelski od razu mówi, proszę księdza, daję hotel, bo ich trzeba kilka dni przetrzymać, żeby zebrać tę grupę, bo wiemy, że trudno się przedostać. No to są przepiękne rzeczy, które bez względu na to, kto do jakiej partii należy, czy jaką partię reprezentuje, tak pięknie to wszystko się dzieje i otwiera serce. Także ja chciałem bardzo podziękować i panu prezydentowi, panu premierowi za to, że tak pięknie Polskę reprezentują, pochylając się nad problemem, który autentycznie jest, bo to, co pan profesor wspomniał, my mamy problem, to nie jest ostatni obrońca chrześcijaństwa Putin, bo on, tak jak pan profesor nam uświadomił to bardzo mocno, wysłał muzułmanów, żeby zabijali naszych braci chrześcijan. Przecież mamy tam kościół łaciński, arcybiskup mokrzycki, mamy kościół grecko-katolicki, który tyle przecież wycierpiał i w czasach Stalina i po wojnie arcybiskup patriarcha Szewczuk. No naprawdę, to jest coś coś pięknego, co Polacy robią. Bardzo Państwu dziękuję, bo to jest tak piękny obraz, który Państwo poprzez swoje gesty, życzliwości, dary, wsparcie materialne czynicie, że naprawdę jestem tak zbudowany Polakami, że to aż miło po prostu popatrzeć, a zwłaszcza mówię, no to co robi Pan Prezydent czy Pan Premier, to naprawdę można być dumnym, że mamy takich klasy.
Panie profesorze,
przepraszam, panie profesorze, za tę wstawkę.
Panie profesorze, proszę powiedzieć, dlaczego tak szczelnie bronimy naszej, powiedzmy, północnej części wschodniej granicy, a otwieramy ją tak otwarcie dla tych na południowej części wschodniej granicy?
Bo nawiązując do tego, co przed chwilą powiedział ksiądz profesor, pomagamy uchodźcom, a bronimy się przed nachodźcami. To jest ta podstawowa różnica. Na naszych oczach pada ta narracja o tych okrutnych, bezwzględnych, chłodnych Polakach, którzy mają zamknięte, twarde serca przed ludźmi potrzebującymi pomocy, jak niedawno słyszeliśmy jeszcze z ust także niektórych celebrytów w Polsce. O tym trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać w czasach kryzysów właśnie o tym, kto jak się zachowuje, bo to, jak mówił Józef Piłsudski, w czasach kryzysu strzeżcie się agentury. To jest, zwróćmy uwagę, w tych dniach jak mocno przemawia, jak mocnym głosem przemawia krypta wawelska pod wieżą srebrnych dzwonów. Jeden głos mówi w czasie kryzysu strzeżcie się agentury, a drugi głos mówi tego męża stanu, który tam spoczywa, że dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a potem może mój kraj Polska. Pamiętajmy o tym. Wyobraźmy sobie, a co by się stało, gdybyśmy nie upilnowali tej polsko-białoruskiej granicy, gdybyśmy dali się wewnętrznie zdemoralizować, zdemobilizować, jak niektórzy do tego parli jeszcze parę miesięcy temu, i mamy sytuację rzeczywistego kryzysu uchodźczego wywołanego przez agresję Rosji na Ukrainę i mamy jednocześnie kryzys na zamówienie Łukaszenki, któremu byśmy ulegli. Jakby nasza wschodnia granica wtedy wyglądała? To byłby dopiero dramat, a zważywszy na to, kogo Putin wysyła na wschód, żeby walczyć z chrześcijanami, kto wie, może ci, którzy się przedzieraliby przez tą polsko-białoruską granicę, ilu z nich było z tych formacji czeczeńskich czy innych muzułmańskich, którzy są na żołdzie Federacji Rosyjskiej. Więc to nie są jakieś wydumane problemy, czy jakaś spiskowa teoria, tylko to po prostu jest wymóg racji stanu. Natomiast to, że Polacy mają otwarte serce, wyciągają naprawdę pomocną dłoń dla ludzi w potrzebie, którzy potrzebują, to widzimy teraz, to się dzieje w Przemyślu, w Zamościu, w Lublinie, w Medyce, w wielu, wielu innych miejscach w całej Polsce. Po prostu wyciągamy pomocną dłoń i pomagamy tym, którzy rzeczywiście, no, można powiedzieć, wypełniają ten opis ewangeliczny, prawda, że kiedy byłem w potrzebie, kiedy byłem przybyszem, przyjęliście mnie. To są właśnie ci ludzie.
Tym bardziej, że no, ci obecni uchodźcy rzeczywiście czekają w kolejce na przejściu granicznym posłusznie, pokornie, bo wiedzą, jaka jest ich sytuacja. To są w większości przecież, no, to są kobiety z dziećmi, to są rzeczywiście ci, którzy pomocy potrzebują. No ale pewna narracja i tak niektórym z ust nie zejdzie. Już teraz niektórzy wykorzystują ten czas, żeby zrobić sobie zdjęcie na granicy, żeby już kilka punktów kolejnych złapać, ale to nie temat naszej dzisiejszej
spotkania. Ale ojcze, naprawdę Polacy są o wiele mądrzejsi, niż nam się wydaje. To, co pan profesor wspomniał, mamy pamięć, nic nie ginie. I w internecie można sobie odczytać tych mędrców, czy tych różnych celebrytów, którzy załamywali się. Proszę zauważyć we Francji, jak Francja nie poradziła sobie. I mamy bardzo poważny problem. Oczywiście o tym się nie mówi, bo to jest wstyd dla Francji. Czy w Niemczech, kiedy my traktujemy Niemcy jako, do niedawna przynajmniej, jako państwo, taki jest wręcz symbol poprawności i poukładania. Okazało się, że 100 tysięcy ludzi im zginęło, nie wiedzą, co się dzieje. Myśleli, że poprawią sobie rynek pracy. Jak trzeba było zbierać szparagi, to znowu jęczeli, żeby Polacy przyjeżdżali, żeby tam pracować jako wyrobnicy. Jakoś nasi Ukraińcy też do nich nie pojechali, tak nam ogłaszali ci, którzy u nas pracowali. Więc widzimy, że naprawdę czasami trzeba umieć usiąść przy stole i porozmawiać, no bo te teksty tych przywódców państwa islamskiego, to co pan profesor wspomniał, to nie były tylko wydumane rzeczy, to były wypowiedzi, które możemy sobie odnaleźć w internecie. Zalejemy Europę milionami uchodźców, a wśród nich będą nasi żołnierze, którzy tak zwani slipersi, którzy w odpowiednim czasie będą wiedzieli, co mają zrobić. I możemy sobie tutaj mówić, że jesteśmy oszołomami. Wcale mi to nie przeszkadza, bo to nie jest dyskusja merytoryczna. Natomiast trzeba siąść i porozmawiać. Trzeba popatrzeć, co się działo na Bliskim Wschodzie, w Syrii, w Iraku. Trzeba zobaczyć, do czego doprowadziła taka bezsensowna, bezrozumna polityka właśnie Herzlich-Willkommen. Trzeba zobaczyć, do czego doprowadziły takie traktowanie Polaków jako drugiej kategorii. Przecież to Ibermensch już przeżyliśmy na wojnie, bo był ten naród, który wszystko wiedział, chciał nas pouczać i wywoził nasze dzieci za mężczyznę, żeby germanizować. Nawet ziemię tam stamtąd zabierali, bo przecież była żyzna. Myśmy to już przerabiali. Nie potrzebujemy drugi raz, żeby nas Niemcy uczyli. Niemcy, którzy są odpowiedzialne za to, co dzisiaj, jak to ładnie premier powiedział, tym Nord Stream 1, Nord Stream 2, płynie krew zabijanych dzisiaj dzieci na Ukrainie, matek i żołnierzy. I niech to pani Merkel zobaczy każde zdjęcie tego dziecka. Jeśli były kanclerz Niemiec jest dzisiaj profituje z potężne pieniądze, bierze od Gazpromu, to o czym my mówimy? To jest totalny upadek. I oni nas będą uczyć, jak Polacy mają się u siebie zachowywać, jak mają sobie organizować życie. My naprawdę nie potrzebujemy obozów koncentracyjnych i innych wskazówek, jak mamy się zachowywać, bo już elity nam wymordowali kilka razy w tym wieku. Więc trochę kultury i trochę godności i trochę pokory, bo już raz czy drugi Europę postawili w płomieniach, a dzisiaj w rękami Putina to czynią, bo mu pompują kieszenie.
A my chcemy przypomnieć właśnie o tym, o tej organizacji, tej rzeczywistości, o której, która też jest współtwórcą naszej dzisiejszej audycji, czyli Centrum Ochrony Praw Chrześcijan z siedzibą w Toruniu. Zajmuje się monitorowaniem zachowań antychrześcijańskich różnego rodzaju, wdrażaniem procedur dochodzenia praw osób pokrzywdzonych właśnie ze względu na wyznawaną wiarę, na przynależność do Kościoła katolickiego. Chronimy wolności wyznania, religii i sumienia. Gorąco zapraszamy wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób poczuli się skrzywdzeni i dotknięci właśnie ze względu na przynależność do Kościoła katolickiego, którzy są świadkami tego typu dyskryminacji, o to, żeby zgłaszać się do Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Numery telefonu, na które można dzwonić, są wyświetlane na pasku na dole dzisiejszego ekranu. Są też godziny, w jakich centrum funkcjonuje. Ważną rzeczą, o której chcielibyśmy też przypomnieć, jest możliwość skorzystania z doradztwa prawnego właśnie dla wszystkich, którzy tego typu rzeczywistościami zostali dotknięci. Ten telefon również jest dostępny i również jest widoczny na ekranach telewizorów. Zachęcamy do tego, żeby korzystać również ze strony internetowej, na której jest wiele informacji, wiele artykułów związanych właśnie z tą tematyką i gdzie również można zgłaszać się, gdzie są publikacje chociażby naszych dzisiejszych gości czy innych osób związanych właśnie z tą tematyką. Panie profesorze, Przepraszam, mamy telefon. Halo, szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił?
Kłanie się Stefan z Krakowa. Niech żyje Pan Jezus Chrystus i będzie błogosławiona Maria Panna zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pan profesor poruszył tu wiele istotnych wątków, począwszy od konwersji muzułmanów na chrześcijaństwo, a jednocześnie sprawy uchodźstwa, sprawy tutaj można powiedzieć retorsji wobec bezprawnej, takiej agresywnej polityki Rosji. Ja pozwoliłbym sobie dosłownie w ciągu 2 minut odnieść się tu do tych wszystkich kwestii i zapytać, czy pan profesor i prowadzący widzą tu jakieś inne możliwości rozwiązania tych kwestii. Więc tak, konwersja muzułmanów na chrześcijaństwo. Jeśli ona odbywa się w krajach muzułmańskich, są tam istotne hamulce. Te hamulce tkwią w sile tradycji, gdzie choćby nawet kobieta w islamie odgrywa niejako drugorzędną rolę. U nas kobieta może czytać Pismo Święte, u nas kobieta może uczestniczyć w Eucharystii, natomiast tam kobiety niejako są odsunięte na plan dalszy. To są te hamulce. U nas konwersja muzułmanów na chrześcijaństwo może się odbywać całkowicie bezproblemowo. Mogą przejść, mogą uczestniczyć kobiety, mężczyźni. Muzułmanie mogą czuć się jak część naszej chrześcijańskiej wspólnoty. Bez żadnych zahamowań przyjmiemy ich, ponieważ każdy, kto wierzy w naszego wspólnego Boga, przecież ich Bóg to nasz Bóg. Jedynie różnimy się może tutaj Mesjaszami. Oni mają tutaj Mahometa, my mamy Pana Jezusa i oni wcale nie odrzucają tutaj posłannictwa Pana Jezusa. Jedynie jakiś tam prymat, ten Mahomet u nich ma większy niż Pan Jezus, ale na dobrą sprawę niewiele się różnimy. Jednak w postępowaniu tym tradycyjnym jest znaczne rozróżnienie. U nas kobieta jest pełnoprawnym członkiem chrześcijańskiej wspólnoty, natomiast w islamie ona jest gdzieś na dalszym planie. Teraz kwestia tutaj tych wszystkich emigrantów, uchodźców. Ja w tej chwili bym się chciał zapytać, gdzie są ci wszyscy, którzy opluwali Polskę, pluli na polski mundur, pluli na straż graniczną, że nie chcą przepuszczać tych emigrantów. Gdzie oni są? Kiedy w tej chwili emigranci, ci faktycznie uciekinierzy przed zagrożeniem, przed zbrodniczym imperializmem rosyjskim, grzecznie, pokornie stoją w kolejce na przejściu granicznym. Nie uciekają się do przestępstwa przejścia zieloną granicą. Oni czekają, przechodzą granicę i są akceptowani przez nas, uzyskują pomoc. Jest duża różnica między jedną grupą a drugą. Gdzie są ci, którzy opluwali naszych żołnierzy, nasze państwo? Gdzie oni dzisiaj są? Ano nie ma ich nigdzie. Pochowali się ze wstydu, że tak niegodnie postąpić wobec polskiego munduru. I to jest właśnie to, o czym chciałem powiedzieć. A jeszcze jedna rzecz, sankcje. Jakież sankcje? Sankcje będą wtedy, jeśli nagle powiemy dość agresji. Jeśli nie zaprzestaniecie agresji, nie chcemy ani jednego metra sześciennego waszego gazu, ani jednego metra sześciennego waszej ropy. Tylko czym to się skończy? Katastrofą gospodarczą no dla właśnie. Europy Zachodniej, która dała się omamić, ogłupić po prostu Rosji, ogłupić Putinowi i po prostu pójść dosłownie na wszelkie ustępstwa wobec Rosji. Europa w tej chwili pozoruje tylko sankcje wobec Rosji, ale tak naprawdę to nadal jest od niej uzależniona i kupi każdy metr sześcienny gazu i każdy metr sześcienny ropy. Ja chciałbym tu przytoczyć słowa ojca Jana Klimca, misjonarza, który kiedyś mówił: nie chwalcie cudzych wojen, albowiem kiedyś któraś z nich stanie u waszych drzwi. Tak było z Irakiem. Ci wszyscy, którzy w Sejmie ostatnio protestowali, wyzywali od zbrodni, od bandytów Putina i Rosję, kiedy Amerykanie, Anglicy, a nawet i Polacy napadli na Irak i okupowali, oklaskiwali to. Odwaga staniała. Wtedy nie potrafili się tej agresji, bezprawnej agresji przeciwstawić. Dziś mówią wielkimi słowami zbrodnia, bandytyzm. Gdzie oni wtedy?
Panie Stefanie, może też między innymi dlatego, że wtedy ta wojna była daleko. Dzisiaj jest dużo,
tak,
dużo
jest,
bliżej i puka
drzwi.
Do naszych drzwi. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Dziękujemy za te refleksje i za podzielenie się z nami. Prosimy pana profesora o odniesienie się.
No, ja tylko chciałbym jednak zaznaczyć, że są fundamentalne różnice między chrześcijaństwem a islamem. To znaczy, my chrześcijanie uważamy Pana Jezusa jako prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Wierzymy w prawdziwego Boga, w prawdziwego człowieka. Wierzymy też w Boga w trzech osobach. Trójosobowego, w Trójce Świętą. To są fundamentalne dogmaty naszej wiary, prawdy naszej wiary, które są dla muzułmanów no jednak kamieniem obrazy, dowodem na bałwochwalstwo. No bo oni uważają po pierwsze, że no właśnie, że Pan Jezus jest tylko człowiekiem, wybitnym, ale tylko człowiekiem, jednym z proroków, a Ducha Świętego w ogóle nie uznają. Więc jeżeli tutaj się nie zgadzamy, to jest fundamentalna różnica. Ja bym każdemu polecił ten wykład Benedykta XVI z Ratyzbony w 2006 roku, za który zresztą został tak mocno skrytykowany. krytykowany, że to jest tak zwana islamofobia. Tam przede wszystkim wytykano papieżowi, że cytował jednego z cesarzy bizantyjskich z XIV wieku, który mówił o zbrojnej ekspansji islamu. Natomiast o wiele ciekawsze są rozważania Benedykta na temat właśnie pojmowania Boga przez chrześcijan i pojmowania Boga przez muzułmanów, przez islam. Islam to jest, oznacza poddanie woli Allaha i czyli tam jest przede wszystkim wola, jak mówi Benedykt XVI, to znaczy Allah mógłby ze swojej woli nakazać na przykład swoim wyznawcom, żeby oddawali cześć bożkom, bo taka jest wola Allaha, prawda? Natomiast Bóg chrześcijan to jest Bóg wszechmocny, miłosierny, ojciec, ale też logos. To znaczy nie może być wewnętrzny, sprzeczny sam w sobie. To warto sobie odświeżyć te rozważania Benedykta XVI, żeby poznać, że to są fundamentalne różnice.
Panie profesorze, dziękuję za to sprostowanie, bo to jest jednak taka tendencja, że my tak się niczym nie różnimy, bo czasami muzułmanie przychodzą do świątyń katolickich, więc oni pewnie jeszcze do komunii by chętnie, pewnie w Niemczech by to było możliwe, bo tam właściwie każdy może przystępować do Komunii Świętej, tak jak to pan profesor wspomniał o tym kościele, którego symbolem jest kardynał Marx. Natomiast miejmy też odrobinę też dystansu do tego, bo to nie jest tak, że nasz Bóg i Bóg islamu to jest ten sam Bóg. Jesteśmy przez nich nazywani jako bałwochwalcy, więc tu już widzimy, że nie jest to tożsame i tych różnic jest naprawdę znacznie więcej, więc bardzo proszę, bądźmy ostrożni, bo to nie jest tak, że możemy utożsamiać Boga chrześcijan z Bogiem islamu.
No właśnie, ksiądz ma to doświadczenie spotykania się z muzułmanami też w różnych sytuacjach. Wiadomo, pomoc Kościołowi, który jest w potrzebie. Te potrzeby są różne i w różnych okolicznościach. To nie są tylko walki na tle religijnym, ale też chociażby klęski żywiołowe, które dotykają, czy inne wypadki, które dotykają tamte regiony. Czy spotykał ksiądz na swojej drodze i w swojej, tak powiedzmy w cudzysłowie, karierze muzułmanów, którzy byli rzeczywiście otwarci, którzy byli braćmi?
To znaczy tak, jeśli nie dojdzie, bo oni nie mają innego wyjścia, ojcze, tam weźmy Syrię. Były dzielnice, chrześcijanie przed wojną było około 22 milionów Syryjczyków, z czego 10-15% to byli chrześcijanie należący do różnych kościołów wschodnich. I tam było wszystko poukładane. Chrześcijanie się zajmowali handlem, jak ktoś potrzebował alkohol, to wiadomo, że trzeba było kupić, można go było kupić w dzielnicy chrześcijańskiej. Wiadomo, Allah zabrania picia alkoholu, ale jak słońce zajdzie, to można pewne rzeczy sobie, jest bardzo wyrozumiały, przynajmniej według niektórych interpretacji. Natomiast jak przyszły ten fanatyzm państwa islamskiego, jak skłócił tych ludzi. Ja opowiem taką historię, która bardzo dużo mówi. Mam nadzieję, że mam jeszcze minutkę. W obozach dla uchodźców, kiedy byliśmy, spotkałem człowieka, który 65 lat miał. Mówi, słuchaj, od dziecka żyliśmy z muzułmaninem w Mosulu. Chodziliśmy, graliśmy jako brzdące w tej samym błocie, brudziliśmy się, graliśmy w piłkę, potem chodziliśmy do tej samej szkoły. Nasze rodziny odwiedzały się później, kiedy już założyli rodzinę. Oni przychodzili do nas, kiedy mieliśmy święta chrześcijańskie, my do nich chodziliśmy, kiedy oni muzułmańskie świętowali. To było 65 lat. Kiedy przyszło to państwo islamskie, to domy chrześcijan oznaczono literką Nazara, z taką kropeczką, wyznawcy Nazarejczyka. Można te, co oznacza to w praktyce? Że taki dom można ograbić, można zgwałcić kobiety, które tam są. Wszystko można zrobić, bo to są ci niewierni właśnie. I tu widzimy, ten dialog się kończy. I ten człowiek, który był, wydawało się, przyjacielem, mówi do niego, słuchaj, to teraz wszystko należy do mnie, co do ciebie należy. Czemu ty tu jeszcze jesteś? Zabieraj się stąd, bo ja przejmę twój dom, jest ładniejszy, lepiej wyposażony. No i ten chrześcijanin był zszokowany. Człowiek, który tyle dziesiąt lat był jego przyjacielem. No kiedy powtórzyło się to, no to mówi, nie ma wyjścia, bo nas zabiją albo doniesie na nas gdzieś tam, że coś zrobiliśmy, sprofanowaliśmy Koran czy coś takiego, nas zabiją. Więc spakował się i odchodząc zastukał do niego do drzwi. No i ten taki zbulwersowany, co ty tu jeszcze robisz? A mi, kochany, jak mogłem odejść, nie mówiąc swojemu najlepszemu przyjacielowi do widzenia? I wiecie państwo, z tym człowieku coś pękło. I mówi, słuchaj, przepraszam cię, dałem się omamić, dałem się wprowadzić w ten amok. Zostań, ja będę chronił teraz ciebie i twoją rodzinę. I ten chrześcijanin, wie się, co mu odpowiedziałem? Po prostu powiedziałem mu, przepraszam przyjacielu, pękło coś, czego się nie da posklejać, zaufanie. I to są te doświadczenia, czy takie doświadczenie kobiety, która jak byliśmy z arcybiskupem Gondelskim w jednym z obozów, ona do każdego kapłana podchodziła i musiała wypluć siebie. To mówi, proszę księdza, ja się wyparłam Chrystusa, ale ksiądz widzi, ja mam dwie córeczki. Ksiądz wie, co by zrobiono na moich oczach. No niestety dochodziło do gwałtów na dzieciach i tak dalej. I ona mówi, ratując te dzieci, wyparłam się Chrystusa. Ja, proszę Panią, nikt z nas nie ma prawa Pani osądzać. Dobrze, że teraz Pani jest tutaj i jest Pani bezpieczna i Pani dzieci są bezpieczne. To są realia, więc my nie bądźmy naiwni, nie mówmy, że czy wierzysz w Allaha, czy w Boga.
Wszystko jedno i że generalnie liczy się tylko i wyłącznie kolorowość kulturowa i różnorodność.
Bo tam, gdzie są muzułmanie w mniejszości, tak jak Pan Profesor wspomniał, będą grzeczni, będą kulturalni, natomiast w momencie, kiedy staną się większością, tak jak to już mamy przykład w niektórych miastach szwedzkich, już nie ma miejsca na choinki, nie ma miejsca na szopki, bo żeby nie ranić. To powiedzcie to w Syrii, gdzie za noszenie krzyżyka czy Biblii się zabija.
Bardzo dziękuję. Sytuacja muzułmanów w przypadku konwersji na chrześcijaństwo była tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych, rozmów współtworzonych przez Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Bardzo dziękuję naszym dzisiejszym gościom, którzy byli ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie, przedstawiciel Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Oraz profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
Bóg dziękuję. Zapłać. Szczęść Boże.
A my mówimy do usłyszenia, bo kontynuujemy nasze rozmowy na antenie Radia Maryja o godzinie 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.